Witajcie podróżnicy w czasie. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Witam Was serdecznie na dzisiejszym paleontologicznym wykładzie, paleontologicznym spotkaniu. Tak to się zdarza, że kiedy życie ewoluuje, no to razem z nim zmieniają się warunki środowiskowe. Tak miało miejsce przez miliony lat w przeszłości i kiedy są stabilne warunki, to ewolucja może tworzyć różne wyrafinowane formy, powstają różne dziwne stwory, ale raz na jakiś czas dochodzi do takich momentów przełomowych, kiedy powstają zupełnie nowe wynalazki ewolucyjne, zupełnie nowe adaptacje do zmieniających się warunków środowiska. I o jednym z takich niezwykłych momentów w dziejach naszej planety dzisiaj sobie porozmawiamy. Będzie to inwazja zwierząt kręgowych, inwazja kręgowców na lądy, czyli prawdziwe początki państwa polskiego, tak byśmy mogli sobie powiedzieć. Chociaż nie tylko o wyjściu kręgowców na ląd w Polsce będziemy dzisiaj rozmawiać, ale w ogóle o tym niezwykłym czasie, te blisko 400 milionów lat temu, kiedy to nasi praprzodkowie w pewnym sensie zadecydowali, tak byśmy sobie mogli powiedzieć, o tym, że teraz zmienią swoje środowisko życia i zaczną kolonizować zupełnie nowe obszary, zupełnie nowe środowisko, zmienią swoje środowisko życia z wodnego na lądowe. Tradycyjnie zachęcam Was gorąco do zadawania pytań w temacie dzisiejszego wykładu na naszym czacie i na koniec mojej pogadanki sobie wrócimy do Waszych pytań i chętnie z Wami podyskutuję jak co tydzień, a tymczasem nie przedłużając przejdźmy do wyjścia kręgowców na ląd. Szanowni, sprawy mają się tak, że kiedy weźmiemy szkielet człowieka, to mamy w nim pewne cechy anatomiczne, pewne cechy w budowie różnych części ciała, które są spuścizną po naszych przodkach, nierzadko bardzo odległych w czasie, co postaram się Wam dzisiaj udowodnić. Ale żeby tak naprawdę rozszyfrować tę historię związaną z wyjściem pierwszych kręgowców na ląd, z tą przemianą woda, ląd, ryby, czworonogi, musimy sobie porównać dwa takie, powiedzmy, te skrajne ogniwa. Ten stan wyjściowy, jakim jest po prostu szkielet praryby, pradewońskiej ryby, która tutaj reprezentowana jest przez szkielet jednego z najbardziej znanych dewońskich przedstawicieli ryb kostnoszkieletowych, jest to Eustenopteron, oraz szkielet tego, kto jest ostatecznie efektem tych wszystkich przemian ewolucyjnych, czyli szkieletem no naszym, szkieletem człowieka, Homo sapiens. I tutaj zestawiłem to dla Was, żebyście sobie porównali, czy to jest w ogóle do siebie podobne, czy tutaj w ogóle można rozpoznać jakieś cechy wspólne, czy już tu na etapie człowiek i ryba, zanim ryby wyszły na ląd, wyszły z wody, czy można to jakoś skorelować ze sobą i wykazać pewne cechy wspólne? Oczywiście, że tak, będą pewne cechy wspólne, ale ja bardziej chciałbym zwrócić Waszą uwagę na tej planszy, na te cechy, które wspólne właśnie nie są. Żebyście teraz zwrócili uwagę na to, co odróżnia ryby, a więc nielądowe kręgowce, od tych żyjących na lądzie. I zróbmy sobie szybko taki przegląd, przejazd przez te dwa szkielety. Porównajmy je. Zwróćcie uwagę, że tak. Co ma na przykład szkielet człowieka, a czego nie ma szkielet ryby? Pierwsza rzecz, idąc powiedzmy od góry szkieletu, to jest to, że człowiek, szkielet człowieka ma szyję. Mamy to, ten odcinek kręgosłupa, szyjny odcinek kręgosłupa, jest szyja po prostu. U ryby szyi nie ma. W środowisku wodnym sprawy generalnie mają się tak, że generalnie posiadanie szyi raczej mija się z celem. Jak jesteśmy wodnym drapieżnikiem, raczej szyja nam nie będzie za bardzo przydatna do niczego, z paroma wyjątkami. Oczywiście zdarzało się tak wielokrotnie w przeszłości geologicznej, że różne grupy morskich kręgowców wytwarzały długie szyje, na przykład wśród gadów morskich powstawały takie formy jak plezjozaury, które takimi długimi szyjami mogły się poszczycić, ale generalnie jak pomyślimy o morskich kręgowcach, to one raczej szyi nie mają. Nie mają, powiedzmy, że tak, w środowisku wodnym nieprzydatne jest robienie czegoś takiego, zginania szyi. W zasadzie wodny zwierz, który sobie płynie, nie ma takiej potrzeby, żeby obrócić się i sprawdzić, co jest za nim, prawda? To jest generalnie mało przydatne. Więc ryby nie mają szyi, człowiek już ma. Kręgowce żyjące na lądzie szyję posiadają. Zobaczmy, co jest dalej. No, niżej pod szyją mamy klatkę piersiową, mamy żebra. Tutaj na szkielecie Eustenopterona żeber nie mamy zachowanych, chociaż ryby oczywiście żebra posiadają. Natomiast to, czego ryby na pewno nie mają w kontekście żeber, to nie mają klatki piersiowej. W trakcie wyjścia na ląd żebra połączyły się ze sobą. Żebra z tych przeciwległych stron ciała, z lewej i prawej części szkieletu, połączyły się ze sobą, tworząc mostek i tworząc generalnie klatkę piersiową. Ryby klatki piersiowej nie mają, bo nie jest im ona tak naprawdę potrzebna. Po co jest klatka piersiowa? Ha! No moi drodzy, klatka piersiowa to jest jedno z podstawowych przystosowań do życia na lądzie. Kiedy wyłazimy z wody i chcemy sobie biegać po lądzie, żyć tutaj, rozmnażać się, zdobywać pokarm, cokolwiek sobie wymyślicie, co chcemy robić na lądzie, no to generalnie będziemy chodzili raczej z brzuchem, z bebechami uniesionymi ponad ziemię, ponad powierzchnię gruntu. No bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że będziemy oczywiście ciągnąć nasz brzuch, nasze brzuszysko po powierzchni terenu, ale to jest takie mało, powiedzmy, przyjemne, powiedzmy sobie szczerze. I wiecie, no, naraża nasze ciało na różne urazy, prawda? Można się skaleczyć, można się zranić, plus tworzy to tarcie. No, a to wiecie z fizyki, że jak jest tarcie, no to generalnie za szybko poruszać się nie można. To znaczy, jeśli jest duże tarcie, przy kontakcie brzuch, powierzchnia terenu, no to my ciągniemy się wyżej jak taka foka, no i tyle. A chciałoby się pobiegać po tym lądzie i posprawdzać, co na tym lądzie w ogóle się znajduje, prawda? Więc dobrze będzie unieść nasze ciało za pomocą kończyn, do tego za chwilę, ponad powierzchnię gruntu, no ale wtedy musimy zabezpieczyć nasze wnętrzności. W środowisku wodnym, jeżeli żebra sobie tak po prostu sterczały ku dołowi, no to wszystkie wnętrzności były tak luźno zawieszone w ciele miękkim. Ale teraz, kiedy my obudujemy te wnętrzności od spodu żebrami, stworzy się klatka piersiowa, no to już mamy zabezpieczone nasze wnętrze, nasze trzewia przed, prawda, urazem i wylaniem się na zewnątrz. Więc klatka piersiowa, pamiętajcie o tym, to jest jedna z podstawowych adaptacji do życia na lądzie tak naprawdę. Idziemy dalej. Kończyny. No, ryby mają kończyny w postaci płetw, no ale to są właśnie takie kończyny, które służą im do poruszania się w wodzie. Nie mają jeszcze tutaj u Eustenopteron przynajmniej takich prawdziwych palców, chociaż zobaczycie w trakcie dzisiejszego wykładu, że palce jako takie powstały tak naprawdę w wodzie. Jeszcze przed wyjściem na ląd są to tak zwane preadaptacje, ale do tego za chwilę sobie wrócimy. Więc generalnie kończyny uległy przebudowie, powstały palce, wydłużyły się te kończyny znacznie, żeby też podeprzeć ciało, prawda, żeby znowu... To zresztą współgrało z powstaniem klatki piersiowej. Zamiast ciągnąć swój brzuch po powierzchni terenu, dobrze jest unieść się na kończynach, więc te kończyny stały się odpowiednio długie, mocne, cała obudowa mięśniowa temu towarzyszyła, chociaż tak jak mówię, to już zaczęło się troszkę w środowisku wodnym. No i zwróćcie uwagę, że te tylne kończyny w przypadku tego dewońskiego Eustenopterona, te tylne płetwy, one są tak luźno zawieszone w tkance, nie są przyrośnięte do kręgosłupa. Co to znaczy, skoro nie są przyrośnięte do kręgosłupa? To znaczy, że nie ma obręczy miednicznej, nie ma miednicy, nie ma pasa miednicowego. A u ludzi w tym wypadku, u czworonogów, u kręgowców żyjących na lądzie, no mamy miednicę i to całkiem sporą w naszym przypadku, więc kiedy kręgowce wychodziły na ląd, to tylne kończyny, tylne płetwy przymocowały się do kręgosłupa, tworząc nie tylko miednicę, nie tylko pas miednicowy jako taki, ale zwróćcie uwagę, że to ma jeszcze jedną ważną implikację. Kiedy kończyny przyłączyły się do kręgosłupa, powstał odcinek krzyżowy kręgosłupa. Prawda? Powstał w ogóle podział kręgosłupa i na odcinek szyjny, z jednej strony, kiedy powstała szyja, a z drugiej na ten odcinek krzyżowy, kiedy powstała miednica. No a co za tym idzie, również odcinek ogonowy i odcinek piersiowy, grzbietowy. I to są takie ogólne różnice, ale za chwilę zobaczycie, że tych porównań możemy tu dokonać dużo więcej i zrobimy sobie dzisiaj taki przejazd przez te najważniejsze procesy, najważniejsze przemiany ewolucyjne, jakie dokonały się w szkielecie naszych odległych przodków na drodze woda-ląd. Zaczynamy naszą opowieść takim oto drzewem ewolucyjnym kręgowców w ogóle, chyba najbardziej ogólniejszym drzewem tych takich kręgowców, przynajmniej dzisiejszych, tych, które przetrwały do dzisiaj, jakie możemy sobie wyobrazić. Tłumaczę figurę. Czas na tej planszy po lewej stronie biegnie od lewej do prawej. To już się pewnie przyzwyczailiście z moich wykładów, że często to pokazuję takie plansze, gdzie czas właśnie sobie biegnie, czasami biegnie z góry do dołu, na tej biegnie akurat z lewej do prawej. I mamy ten czas wyskalowany w milionach lat na górze. Widzimy sobie 420 milionów, 410, 400 i tak dalej, i tak dalej. Po prawej stronie mamy czasy dzisiejsze. No i widzimy to drzewko ewolucyjne, jak się rozwidlają z niego kolejne linie rozwojowe. I tu pierwsze rozwidlenie tego drzewa, te mniej więcej 420, czy nawet trochę wcześniej, milionów lat temu, to jest wielki podział ryb na ryby, czy ryb kostno-szkieletowych tak naprawdę, na ryby promieniopłetwe, i to jest to, co jest u góry zaznaczone jako ray finned fish, ryby promieniopłetwe albo, jak to się mówi w języku naukowym, aktinopterygi, i na ryby mięśniopłetwe, czyli sarkopterygi. I na tej planszy ryby promieniopłetwe to jest ta pierwsza wydzielona linia, ta na samej górze, ray finned fish. Natomiast wszystko, co jest poniżej, to już są ryby mięśniopłetwe. I zarówno to, co jest literką celacant, celacanty, w tym dzisiejsza latimeria, to będzie ryba mięśniopłetwa, i lungfish, czyli ryby dwudyszne, to są również ryby mięśniopłetwe, i te wszystkie formy kopalne, które widzimy dalej na tym drzewie, łącznie z czworonogami, jak Tullerpeton, ichthyostega, czy Charles Darwin, który jest na tej planszy na samej dole zaznaczony, reprezentujący tutaj na tym drzewie rodowym nas, to również są z takiego ewolucyjnego punktu widzenia ryby mięśniopłetwe. Teraz szybko tłumaczę, na czym polega podział na ryby mięśniopłetwe i ryby promieniopłetwe. Otóż ryby promieniopłetwe generalnie nie mają mięśni, powiedzmy, takich mocno rozbudowanych w płetwach. Mięśnie nie wnikają sobie w płetwę, mają tam taki delikatny szkielecik takich cieniutkich, bardzo, bardzo delikatnych struktur zwanych lepidotrychiami. To są te promienie kostne, które budują płetwę. Jak kojarzycie płetwę w większości ryb, jakie dzisiaj żyją, karpia, łososia, szczupaka, no to tam są te promienie kostne, to są właśnie te lepidotrychia. Natomiast ryby mięśniopłetwe, one są dzisiaj dużo rzadsze, ale u nich już mięśnie mocno wnikają w płetwę i na pewnym etapie ich ewolucji zaczęło tam pojawiać się coś, co zaczyna już przypominać taki plan budowy naszej kończyny z palcami, paliczkami, ale do tego za chwilę sobie przejdziemy. Tutaj mamy znowu takie uproszczone drzewo ewolucyjne, znowu powtórzenie tego samego dla tutaj waszej, powiedzmy, powtórki, żeby wam się utrwaliło. Mamy podział po lewej stronie ray finned fishes, czyli te ryby promieniopłetwe, większość dziś żyjących ryb, a cała reszta to jest sarkopterygi, widzicie, czyli mięśniopłetwe. I my też jesteśmy rybami mięśniopłetwymi, bo się od nich wywodzimy, więc tak ewolucyjnie my też tak naprawdę jesteśmy tymi sarkopterygami. I dzisiaj poza czworonogami, które do tych mięśniopłetwych należą, czyli tetrapods, to co jest po prawej stronie, do mięśniopłetwych, do sarkopsów, do tych sarkopterygów należą dzisiaj również celakanty, to jest dziś żyjąca latimeria, oraz to, co tutaj mamy jako lungfish, czyli ryby dwudyszne. Ryby dwudyszne to są trzy gatunki, które żyją dzisiaj w Ameryce Południowej, Afryce i Australii. Natomiast ta ryba Coelacanth latimeria żyje w Oceanie Indyjskim. Kiedyś też zresztą żeśmy sobie o tejże latimerii rozmawiali, ale w przeszłości geologicznej była cała masa innych ryb mięśniopłetwych. One tu są zaznaczone na tej planszy. Jest na przykład Holoptychius, który nie był ani Coelacanthem, ani rybą dwudyszną. On należał do takiej grupy, która się porolepidy nazywa. To są kuzyni ryb dwudysznych, ale no nie są tak formalnie rybami dwudysznymi. Mamy Onychodusa, który należy do jeszcze innej takiej grupy, zwanej onychodontami po prostu. Więc kiedyś te ryby mięśniopłetwe, w erze paleozoicznej, zwłaszcza w okresie sylurskim, dewońskim, te ponad powiedzmy 350 milionów lat temu, były grupą niezwykle zróżnicowaną. Do dzisiaj przetrwały z ryb mięśniopłetwych niebędących czworonogami w zasadzie tylko ta latimeria i trzy wspomniane przeze mnie gatunki ryb dwudysznych, więc dzisiaj to są takie relikty dawnego zróżnicowania. Ale to nie znaczy, że to są jedyne formy, jakie w ogóle istniały w tej grupie. Te ryby promieniopłetwe, ray finned fishes, no one dzisiaj są bardzo zróżnicowane i to jest większość ryb, o których sobie dzisiaj pomyślicie, ale po prostu tak wyszło w późniejszych różnych historiach naszej planety, że te akurat ryby promieniopłetwe doczekały się olbrzymiej różnorodności biologicznej, która trwa do dziś, a ryby mięśniopłetwe, te, które nie wyszły na ląd, raczej stały się takimi reliktami. Łyczek wody. Widzicie, moi przodkowie wyszli dawno temu na ląd, ale my ciągle w pewnym sensie tej wody potrzebujemy, żeby przeżyć. Moi drodzy, no dzisiaj mamy te ryby dwudyszne. One wyglądają tak, dosyć dziwnie. Niektóre no nawet takiej prawdziwej ryby nie przypominają. Nie będziemy tutaj poświęcać im za dużo czasu. Powiem tylko tyle, że ryby dwudyszne, zanim dokonano większości odkryć paleontologicznych, o których dzisiaj Wam opowiem, uchodziły za właśnie tych takich, za taki model takiej ryby mięśniopłetwej, która dała początek kręgowcom lądowym. Sądzono, że przodkowie paleozoiczni pierwszych czworonogów wyglądali właśnie tak. Ponieważ ryby dwudyszne rzeczywiście są przystosowane też do powiedzmy oddychania i pod wodą, i powietrzem takim atmosferycznym, zresztą świetnie potrafią wytrzymać w czasie tak zwanej estywacji, czyli snu letniego, okryte takim jakby kokonem, kiedy woda w jeziorze wyschnie gdzieś w Australii, to one świetnie sobie z tym radzą i potrafią czekać długi, długi czas na kolejną porę deszczową. Natomiast one tak naprawdę z tymi prawdziwymi praprzodkami ryb, z których powstały kręgowce żyjące na lądzie, za wiele wspólnego nie mają, więc to tylko tak dla Waszej pamięci, dla Waszej tutaj wiedzy to podkreślam. No i ta druga grupa ryb mięśniopłetwych, która przetrwała do dziś, to są te Coelacanthy, albo Actinistia, tak się też mówi, czyli latimeria. Kiedyś sobie cały wykład poświęciliśmy tak zwanym żywym skamieniałościom. Ja tam dużo więcej o latimerii mówiłem, więc dzisiaj też specjalnie im za dużo czasu nie będę poświęcał, tylko dla porządku podkreślam, że ta ryba również żyje dzisiaj i można ją sobie spotkać gdzieś tam hasającą sobie w jakichś nieprzyjaznych regionach głęboko pod wodą w Oceanie Indyjskim. No dobrze, więc już przechodząc do tych form kopalnych, jak to naprawdę było? Jakie są te formy pośrednie, które tak bardzo rozgrzewają Was i mass media, kiedy się mówi o ewolucji, o w tym wypadku wyjściu kręgowców na ląd? To są takie gorące tematy, przyznacie. Znowu, to jest tak jak tydzień temu rozmawialiśmy sobie o wymieraniach. Ja tam mówiłem, że właśnie różne impakty z kosmosu to są takie sexy tematy. Tak samo te wszystkie formy pośrednie w paleontologii, w biologii ewolucyjnej, to tak samo jest taki sexy temat i każdy zawsze chce wiedzieć, jak wyglądała ta forma pośrednia między na przykład rybami i kręgowcami żyjącymi na lądzie. No to tutaj ja jestem właśnie po to, żeby Wam te formy pośrednie dzisiaj przedstawić. W okresie dewońskim, bo głównie tego właśnie okresu w dziejach naszej planety będzie dotyczyła ta historia, wtedy istniała olbrzymia różnorodność takich półwodnych kręgowców. Mamy tutaj przedstawiciela Coelacanthów,